Trudności ci u nas dostatek. 26 czerwca 2012 000. W polskim sektorze elektroenergetycznym następuje kumulacja problemów. Starzeje się majątek wytwórczy i sieciowy. Rosną potrzeby inwestycyjne. Narasta spór w sprawie redukcji emisji CO2. Problemy w polskiej energetyce od lat zamiatane są pod dywan. Teoretycznie wszystko jest w porządku. Roczne zyski przedsiębiorstw energetycznych liczone są w miliardach. Firmy planują inwestycje w nowe źródła wytwórcze i prowadzą inwestycje sieciowe. Gdy się jednak uważniej przyjrzeć sektorowi, okazuje się, że zyski są niższe niż mogłyby być. Rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych postępuje zbyt wolno, a co gorsza, żadna z planowanych inwestycji w nowe moce wytwórcze w ostatnich latach jeszcze nie została rozpoczęta. S. 183325. Kto jest winien? Część ekspertów ocenia, że winna paraliżu decyzyjnego polskiej energetyki jest jej struktura właścicielska, krajowe grupy energetyczne. Nawet jeśli są notowane na giełdzie papierów wartościowych Polska Grupa Energetyczna, Tauron czy Enea, nadal są kontrolowane przez Skarb Państwa. To nic nadzwyczajnego. W wielu międzynarodowych firmach energetycznych znaczące udziały posiadają państwa. Największy koncern energetyczny w Europie i jeden z największych na świecie. Francuski ETF w blisko 85% jest własnością Skarbu Państwa. A ETF to jeden z największych zagranicznych inwestorów energetycznych w Polsce, którego własnością jest m.in. Elektrownia Rybnik, Elektrociepłownia Kraków, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja oraz Elektrociepłownie Wybrzeże z Gdańska i Gdyni. Obecnie ETF ma około 10% udział w rynku energii elektrycznej i 15% udział w rynku ciepła sieciowego w Polsce. Do największych światowych graczy należy francuski koncern GDF Suez, gdzie Skarb Państwa Francji posiada 36%. Procent akcji. Do GDF Suez w Polsce należy m.in. elektrownia Połaniec oraz kilka farm wiatrowych o łącznej mocy kilkudziesięciu MW. W roku 2010 udział GDF Suez w produkcji energii elektrycznej w Polsce wyniósł 5,6%. Średnim europejskim graczem, ale dużym w Europie Środkowej jest czeski CEZ, gdzie Skarb Państwa ma 69,78% akcji. Do CEZ należy w Polsce elektrownia Skawina w Krakowie i elektrociepłownia Elcho w Chorzowie. W 2010 rok. Udział CEZ w produkcji energii w Polsce wyniósł 1,3%. Znaczący, bo 50,76%. Udział Skarbu Państwa w swoim akcjonariacie ma także fiński Fortum, który w Polsce posiada m.in. elektrociepłownię w Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu oraz sieć ciepłowniczą we Wrocławiu. W 100% własnością Skarbu Państwa jest szwedzki koncern Vattenfall, który w 2011 rok sprzedał większość swoich aktywów w Polsce. Obecnie Vattenfall, a pośrednio szwedzkie państwo, jest właścicielem 18,66% akcji Enei oraz jednej z większych spółek obrotu energią. Przykłady dowodzą, że znaczący udział Skarbu Państwa w akcjonariacie firmy energetycznej w Europie to raczej norma i nie musi być przeszkodą w stabilnym i wielokierunkowym rozwoju. Przeszkodą jest brak kultury politycznej i mechanizmów współpracy firm z państwowym właścicielem. To nasz lokalny problem. S. 183326. Bezpieczny węgiel. Polskę wyróżnia duży udział węgla w produkcji energii elektrycznej. Gros energii mamy z węgla brunatnego i kamiennego, z gazu ziemnego i odnawialnych źródeł już marginalne wartości na poziomie pojedynczych procentów. Udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii jest efektem występowania dużych zasobów tych paliw w Polsce. Dzięki temu jesteśmy jednym z krajów o największym stopniu bezpieczeństwa energetycznego w Unii. Paradoksalnie, kiedy UE mówi, żeby ograniczyć w Polsce zużycie węgla i zastąpić go mniej emisyjnymi paliwami, na przykład gazem ziemnym, w praktyce oznacza to dla nas zmniejszenie bezpieczeństwa energetycznego. Miks paliwowy dla całej Unii wygląda zupełnie inaczej. Podział jest znacznie bardziej zróżnicowany. Najmocniejszą pozycję ma energetyka jądrowa, potem węgiel i gaz, energia odnawialna i ropa naftowa. Polska nie jest wyjątkiem. Są także kraje z przeważającym udziałem węgla w produkcji energii, na przykład Bułgaria, Czechy, Estonia czy Grecja. S. 183327. Walka o ogień. Duży udział węgla w naszej energetyce jest przyczyną sporów Polski z Komisją Europejską. W 2011 rok Komisja przedstawiła projekt planu działania na rzecz wprowadzenia konkurencyjnej gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych do 2050 rok. W marcu BR. Dokument poparł Parlament Europejski przy sprzeciwie polskich eurodeputowanych ze wszystkich frakcji. Według Parlamentu Europejskiego poszczególne etapy redukcji emisji CO2 o co najmniej 40% przed 2030 rok, następnie o 60% przed 2040 rok i wreszcie 80% przed 2050 rok powinny być realizowane z naciskiem na konkretne cele na lata 2030 i 2040 dla każdego z sektorów gospodarki. Na początku marca BR Polska samodzielnie zawetowała przyjęcie przez UE zaostrzenie limitów emisji CO2. Zdaniem Polski brakuje wyliczeń, ile będzie to kosztowało poszczególne kraje i sektory. Przedstawiciele Polski zwracali uwagę, że kraje unijne odpowiadają jedynie za 11% emisji CO2 na świecie. Marcin Korolec, minister środowiska, ocenia, że z polskiej perspektywy polityka klimatyczna UE jest na rozstaju dróg przed największymi wyzwaniami, wynikającymi m.in. ze skutków kryzysu gospodarczego. Zdaniem Polski jest za wcześnie na finalizowanie długofalowej strategii gospodarki niskoemisyjnej UE, zanim inne kraje na świecie nie zadeklarują kierunków swojego działania. Unia nie może sama redukować emisji, bo to zagraża gospodarkom i nie służy klimatowi. Nasz przemysł ucieka do Indii i Chin, ale emisje nie zmniejszą się w ten sposób ani o 1%, ale urosną. S.183.328 miliardy na inwestycje. Najpoważniejszym problemem jest zaawansowany wiek polskich źródeł wytwórczych. Średnia eksploatacja turbozespołów w polskich elektrowniach to kilkadziesiąt lat. Największy polski wytwórca, PGE, ma 23 lata. Tauron minus 30 lat, Enea minus 35 lat, a Grupy Energa aż 40 lat. Dla pozostałych wytwórców średnia wieku turbozespołów to 32 lata. Potrzebne jest odnowienie energetyki poprzez budowę nowych bloków i kompleksową modernizację starych. Każda z grup energetycznych od lat zapowiada budowę nowych bloków, ale rozpoczęcia realnych inwestycji nie widać. Odleglejsza przyszłość to ambitne plany. Samo PGE planuje nakłady inwestycyjne około 330 miliardy złotych w latach 2012-2035. Średnioroczne nakłady w 2012-2020 mają być na poziomie ponad 9 miliardy złotych, a w okresie 2021-2035 ponad 16 miliardy złotych. Z kolei łączne nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w latach 2011-2020 mają wynieść około 44-45 miliardy złotych. Do roku 2020 wartość inwestycji Grupy Enea może być na poziomie około 22 miliardy złotych. W kilku najbliższych latach Grupa Energa ma przeznaczyć na inwestycje około 20 miliardy złotych. Także inne grupy planują poważne inwestycje energetyczne, głównie w budowę nowych bloków. Elektrownia Rybnik z Grupy EDF zapowiedziała budowę bloku 900 MW, którego koszt wyniesie około 1,8 miliardy złotych. EDF SUS planuje w Płocku budowę dwóch bloków po około 456 MW, Kulczyk Investments chce zbudować elektrownię Północ z dwoma blokami po około 900 MW, dwa bloki po około 456 MW planuje PKN Orlen, blok około 400 MW szykuje Pniku w Warszawie. Wszystkie te plany zmienią sytuację, ale problemem jest horyzont najbliższych lat po roku 2015. Więcej w rozmowie z prof. Żmijewskim na strona 10.